Miło was widzieć. Fajnie, że w ten wakacyjny czas możemy być razem, że od czasu do czasu małżonkowie mogą usiąść obok siebie, ale też fajnie, że dochodzimy do końca naszych rozważań. Dzisiejszy temat jest ostatnim z cyklu, który przyjęliśmy prawie rok temu. We wrześniu rozpoczęliśmy naszą wielką grę i zaznaczyliśmy, że będą to tematy skupione wokół wyznania wiary. Wyznania wiary wierzących w wspólnocie w Gnieźnie, wyznania wiary wierzących w wspólnocie K5N i w każdej innej. Kończymy ten cykl pierwszego roku. Niebawem rozpoczniemy kolejny, ale o tym później. Dzisiejszy temat, jak widzicie, mam nadzieję, że wszyscy macie konspekty, jak nie, to tam na wózku chyba jeszcze powinny być. Dzisiejszy temat to Jezus zawsze przy mnie. I jest to fragment z wersetu 17, z 4 rozdziału 1 listu do Tesaloniczan, kiedy Paweł opisuje czasy ostateczne, kiedy mówi o przyjściu Pana, o tym, co będzie się działo, kiedy mówi, że na głos anioła i na głos trąby powstaną przede wszystkim ci wierzący, którzy zasnęli już z Panem, czyli ci wierzący, a potem pisze, potem my, którzy pozostajemy przy życiu razem z nimi, będziemy porwani w obłokach na spotkanie Pana w powietrze i tak zawsze będziemy z Panem. Jezus zawsze przy mnie. Dzisiejszy temat jest tematem, który często się pomija. Tematem, w którym jest mowa o śmierci. A któż lubi mówić o śmierci? Ale mimo wszystko, chociaż mówić będziemy o śmierci, to tak naprawdę ten temat jest o życiu. O życiu wiecznym. Bo wielu z nas, w zasadzie wiele osób zadaje sobie pytanie, chociaż nawet nie przyznają się do tego. Śmierć i co dalej? Co dzieje się z człowiekiem po śmierci? Gdzie teraz jest moja mama, tato, babcia? Może ktoś inny bliski? Czy nas to nie nurtuje? Zapewne tak. Może nie zawsze się do tego przyznajemy. Dzisiejsza taka największa wartość, czy ta stawka, którą przyjmujemy, to jest stwierdzenie, co nas czeka po skończonym boju. To też jest cytat z pieśni z głosu wiary. Tam macie przypis na dole, nawet jest pokazane, która to jest pieśń. Można sobie do niej zerknąć. Przepiękna pieśń, którą już w zasadzie się nie śpiewa, bo rzadko kiedy sięgamy do głosu wiary. Co nas czeka po skończonym boju? To życie tutaj na ziemi jest swego rodzaju bojem. Widzicie, znowu w żółtej ramce mamy sporo głównych fragmentów, do niektórych będziemy zaglądać. One dotyczą właśnie tego tematu, wokół którego będziemy ciągle krążyć, jakby takich trzech odsłonach, które nazywamy trzema spostrzeżeniami. Ta główna prawda, która wynika z dzisiejszego rozważania, brzmi tak. Nasz Pan już teraz w osobie Ducha Świętego jest przy nas zawsze obecny. Jest On przecież rdzeniem naszego życia. Po śmierci, w okresie przejściowym między śmiercią a zmartwychwstaniem, zwróćmy uwagę, po śmierci, w okresie przejściowym między śmiercią a zmartwychwstaniem, będziemy dodatkowo cieszyć się Jego osobistą bliskością. Po zmartwychwstaniu natomiast lub po przemienieniu, dlaczego po zmartwychwstaniu lub po przemienieniu? Ponieważ Pismo Święte mówi, że część z nas zdąży odejść, zanim Pan przyjdzie. Odejść, mówię o śmierci. Ale część wierzących pozostanie przy życiu i zostanie wtedy przemienionymi. W pełni usynowieni w odkupionych ciałach będziemy żyć przy Nim na zawsze. To jest ta główna prawda. Ważne, byśmy uświadomili sobie, że posłuszeństwo słowom Jezusa i wiara w Tego, który Go posłał, zapewnia nam życie wieczne, usuwa perspektywę sądu i przenosi ze sfery śmierci do życia. W tym stwierdzeniu streszcza się nasza osobista, indywidualna eschatologia. Eschatologia, czyli ta nauka o czasach przyszłych. Ale czy to dotyczy wszystkich, że będziemy z Panem? Otóż Pismo wyraźnie mówi, kto będzie przebywał w towarzystwie Pana, a po drugim zmartwychwstaniu, po drugim przyjściu Pana Jezusa, kto będzie potem po wstąpieniu zasiadał w otoczeniu naszego Ojca. I to jest ta złota myśl. Ona jest zapisana w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 24 werset i tutaj jednoznacznie jest zdefiniowane to, kto będzie zbawiony. Ręczę i zapewniam, to są słowa Jezusa, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. A więc jest to opowieść o życiu wiecznym. W środę, w czasie studium biblijnego, też sięgaliśmy do wersetu podobnego. Zapisano on jest w Ewangelii Jana też w 3 rozdziale. To jest ta historia z Nikodemem i potem ciąg dalszy. 3:18 i tam w pierwszej części tego wersetu czytamy: ten, kto wierzy w Niego, mowa o Panu Jezusie, nie stanie przed sądem. Ten, kto wierzy w Niego. Tutaj, kto słucha mego słowa, mówi Pan Jezus, i wierzy temu, który mnie posłał. Wierzyć słowu, słuchać słowa, to je wypełniać, wprowadzać w życie. To jest życie według wskazówek, które właśnie czytamy w Piśmie Świętym. Fragmenty główne zostały zestawione tak, by unaocznić nam obecność Jezusa w nas i przy nas. W czasie życia na ziemi, w okresie przejściowym między śmiercią a zmartwychwstaniem i po zmartwychwstaniu. Widzimy 3 etapy? Życie na ziemi, okres przejściowy między śmiercią a zmartwychwstaniem i ten czas po zmartwychwstaniu. No właśnie, przejdźmy do tych spostrzeżeń. Spostrzeżenie pierwsze dotyczy dzisiaj, tego, jaka jest sytuacja dzisiaj. Nasz Pan jest w nas i z nami zawsze w osobie swojego Ducha. I to wiemy na podstawie chociażby tych 2 wersetów, które są podane. One nie są zacytowane, ale je przyznamy. Galacjan 2:20, które mówią, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tak? I tutaj mamy odnośnik. To por, to znaczy możesz porównać z listem do Rzymian, 8 rozdział, 9:11. I tutaj czytamy tak. Wy jednak nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, kto natomiast nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, Duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeżeli zaś Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ten, który Jezusa Chrystusa wzbudził z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. To jest zawołanie tej osoby, która w pełni oddała swoje życie Chrystusowi. To jest ta świadomość, że Jezus w osobie Ducha Świętego żyje we mnie. I ten werset przewijał się przecież przez wiele naszych rozważań, a więc nie ma sensu wchodzić głębiej. On jest zresztą prosty w wymowie i przekazie. To jest coś, co buduje moją świadomość. Kiedy pisał do Galacjan, Paweł wręcz wykrzyczał to. Tak? Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Pisząc do Rzymian, pisze, wy jednak nie jesteście w ciele, lecz w duchu. A więc rzeczywistość nowego człowieka to już jest chodzenie w duchu, nie w ciele. Oczywiście powłoka jest, ale najważniejszą wartością jest to, co jest we mnie wewnątrz, co jest tym motorem moich poczynań, co jest inspiracją do moich myśli i poczynań. Kolejna rzecz, Mateusza 28:20. To jest ostatni werset Ewangelii Mateusza. Ta końcowa część, wiemy już, bo też mówiliśmy, nazywa się tak zwanym wielkim posłannictwem. Tak? I Pan Jezus, kiedy wysyła, też mówił, dzisiaj była mowa o tym, brat Marcin mówił, kiedy wysyła uczniów po krańce ziemi, to tam pozostaje też obietnica. Ja jestem z wami, wpiszemy, po wszystkie dni, aż po kres tego wieku, czyli inaczej, aż do skończenia świata, tego świata, który tutaj istnieje. I możemy to porównać z rzeczywistością, jak to odbierali apostołowie, jak oni to wprowadzali w życie, jak ta rzeczywistość ich wyglądała, jak oni żyli pod wpływem Ducha Świętego, czyli do momentu, kiedy Duch został wylany, kiedy nastał czas Kościoła, kiedy zostało zesłanie Ducha Świętego. Tutaj mamy przykład Dziejów Apostolskich 15:28. Może pozornie, kiedy przeczytałem, wyda nam się, że jakoś to chyba coś nie pasuje, ale tak nie jest. Uznaliśmy bowiem za słuszne, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz tych rzeczy koniecznych. Dwukropek i tam następny werset mówi o rzeczach, które powinni kierować się osoby wierzące. Skąd pochodzi ten fragment, z jakiej sytuacji? Sobór w Jerozolimie. Kiedy apostołowie postanowili zebrać się po raz pierwszy na taką dyskusję i postanowić, co z Ewangelią dla pogan, co ze zbawieniem dla pogan, czy trzeba ich obrzezywać, czy nie. I tutaj mamy informację, że uczestnikami soboru w Jerozolimie byli apostołowie, ale nie tylko. Był Duch Święty. Przede wszystkim był Duch Święty. Apostołowie odbierali obecność Ducha Świętego bardzo osobowo, jako ktoś, kto realnie uczestniczył w tych obradach, który głosował, który podejmował decyzje, który wypowiadał się, który był inspiracją i natchnieniem. Dlatego czytamy tutaj, uznaliśmy bowiem za słuszne. Kto? Duch Święty i my. To jest wypełnienie tego, co Pan Jezus obiecał. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku, czy albo aż do skończenia świata. To jest rzeczywistość. O tym wielokrotnie mówiliśmy. To jest czas na teraz, na dziś. Oczywiście pytanie brzmi, jak ty odbierasz te słowa? Jakie jest twoje miejsce? Gdzie jesteś w tym momencie? Czy możesz powiedzieć za apostołem Pawłem, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus? Czy możesz powiedzieć za Ewangelią Mateusza, że Jezus jest przy mnie po wszystkie dni? Jakie On mi da tutaj na ziemi? Okej, no dobrze, ale czas na ziemi się kończy. Spostrzeżenie drugie. W okresie przejściowym między śmiercią a zmartwychwstaniem będziemy dodatkowo cieszyć się rajską relacją z Jezusem. Bym poprosił może o wyświetlenie slajdu, który może będzie pomocny. On jest bardzo rozbudowany, nad nim możemy usiąść. Ma też sporo pewnie rzeczy do poprawienia, ale jak widzimy na samej górze, co jest pytanie? Gdzie pójdę? Gdy umrę. Gdzie pójdę? Gdy umrę. Tutaj mamy w spostrzeżeniu już sugestie. W okresie przejściowym między śmiercią a zmartwychwstaniem będziemy dodatkowo cieszyć się rajską relacją z Jezusem. Mamy raj. Nie znajdziemy tutaj nigdzie czyśćca. Nie znajdziemy tutaj nigdzie czyśćca. Nie ma go. Jest mowa o raju. Jest mowa o łonie Abrahama. Jest mowa o trzecim niebie. Nie ma czyśćca. Ale raj. To jest to, co powinno być dla nas inspiracją. Przede wszystkim zauważmy, tutaj mamy fragmenty podane, będziemy do nich sięgać, mamy spisane, które też o tym mówią. To natomiast, że umarli są wzbudzani, zaznaczył i Mojżesz przy krzaku, gdy nazwał Pana Boga, tak, Pana, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest on więc Bogiem umarłych, ale żywych, gdyż dla Niego wszyscy żyją. Jednostka ludzka może istnieć po śmierci. To są słowa zapisane i w Starym, i w Nowym Testamencie. Jednostka ludzka może istnieć po śmierci, niezależnie od ciała. Pod spodem macie znowuż wiele fragmentów. Nie będziemy do nich zaglądać, czytać. Zachęcam, możemy je przeczytać. Ale mamy też fragment, który zapisany taki najbardziej obszerny, z Ewangelii Łukasza, 16 rozdziału, 19-31. Tam jest historia o tym biedaku, który usiadł pod domem bogacza z nadzieją, że tam trwa imprezka, coś mu się skapnie. Ten biedak ma na imię Łazarz. Łazarz, Łazaros to greckie imię, hebrajskie Eleazar byłoby dokładnie. I ten Łazarz nie doczekał się żadnego wspomożenia i odszedł. Zmarł. I tam mamy całą historię, co się dzieje. On zmarł w sensie fizycznym. Pewnie gdyby był bogaty, miałby rodzinę, jakiś nekrolog by się pojawił. On zmarł. Ale jednak czytamy historię o nim, co się dzieje. I umiera ten bogaty. A więc nie kończy się historia na tym, że był biedny człowiek, czekał na wspomożenie, był bogaty, który cieszył się życie, ten i ten umarli i koniec. Nie, tam jest właśnie to jest dopiero początek całej historii. Zwróćmy uwagę na to. Dalej jest pokazane, co dzieje się dalej z człowiekiem. Właśnie ten Łazarz cieszy się obecnością chwały Pana. A więc jednostka ludzka może istnieć po śmierci, niezależnie od ciała. Następnie zauważmy, to jest kolejny fragment, i dodał Jezus, wspomnij o mnie, to jest fragment, który w zasadzie mówi o samej końcowym etapie ukrzyżowania. Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. I co mu Jezus powiedział? Zapewniam cię, dziś będziesz ze mną gdzie? W raju. Dziś będziesz ze mną w raju. Inny fragment. Zawsze. Oczywiście tutaj mamy definicję tego raju, co ten raj mówi, tak? W tym przypadku oznacza miejsce przebywania sprawiedliwych umarłych, tak? Paweł w innym fragmencie, w liście do Koryntian, mówi o tym, że został porwany do trzeciego nieba. Gdzie? Właśnie tam. Zawsze zatem ufni i świadomi, że mieszkając w ciele jesteśmy z dala od Pana. Zawsze zatem ufni i świadomi, że mieszkając w ciele jesteśmy z dala od Pana. Jego duch jest w nas, ale Pan Jezus zmartwychwstał i jest w obecności swojego Ojca. Wiarą bowiem kierujemy się nie tym, co widzialne. Ufamy, choć wolelibyśmy raczej wyprowadzić się z ciała i zamieszkać u Pana. Śmierć jest wyprowadzką z ciała. Czego? Duszy. Jest wyprowadzką duszy z ciała. Ciało obumiera. Tego ciała nie będzie. I nie obstajemy przy tym, że zmartwychwstanie to będzie wrócenie duszy do tego ciała. Nie. I całe szczęście. Ja się cieszę. Pociąga mnie zaś jedno i drugie, mówi Paweł. Mam pragnienie odejść i być z Chrystusem. Bo to o wiele lepsze. Rozstanie się z ziemskim ciałem oznacza co? Zamieszkać u Pana lub być Chrystusem. To jest dopiero pełnia. My dopiero smakujemy cząstkę. Paweł tu pisze, zawsze zatem ufni i świadomi, że mieszkając w ciele jesteśmy z dala od Pana. Mieszkając w ciele też tu trzeba rozumieć to, że ciało nami też czasami kieruje. Ale nam Ducha Świętego, aby to On stał się sternikiem naszego życia. Zamieszkać u Pana, być z Chrystusem, wyprowadzić się z ciała i zamieszkać u Pana. Tak to pięknie ujmuje to Paweł. Tak trochę jak z kierowcą i samochodem. Kiedy zrobiłem prawo jazdy, kupiłem malucha. Malucha, który był przerobiony na facelifting, miał nową tablicę rozdzielczą z przyciskami, to był bajer na tamte czasy, a to była tylko przeróbka. Pojeździłem nim kilka lat, później go sprzedałem. Pewnie po tym maluchu już nie ma śladu, ale kierowca jest. Tak samo jest z nami. Po naszym ciele nie zostanie śladu, ale dusza zostaje, ten kierowca zostaje. I teraz pytanie, gdzie? Gdzie będę? Czy właśnie będę w raju? I oczekiwał na powtórne przyjście Chrystusa. Nasza dusza jest nieśmiertelna. To dusza nadaje sens, nadaje życie mojemu ciału. To ciało obumiera, jak widzimy, ale dusza jest nieśmiertelna. Dusza się nie starzeje. Gdyby byłaby aparatura do prześwietlenia duszy, to dopiero byłaby rewolucja. Ale zobaczcie, nikt tego nie kombinuje, żeby prześwietlić duszę, znaleźć coś, co by prześwietlić duszę. Dlaczego? Bo to komuś nie jest na rękę. Ciało się starzeje. A więc dążmy do tego, aby zamieszkać u Pana, bądź być z Chrystusem w tym czasie przejściowym. Czyli to drugie spostrzeżenie mówi o tym, że nasze ciało umiera. Ono rozłoży się gdzieś tam w ziemi. Albo jeśli je spopielimy, będzie popiołem. Ale nie duch, nie dusza. Dusza jest nieśmiertelna. To jest ten okres przejściowy między śmiercią a zmartwychwstaniem. No i spostrzeżenie trzecie. Po zmartwychwstaniu lub po przemienieniu w pełni usnowienia, uwaga, w odkupionych duchowych ciałach, innych niż te, co mamy teraz, w odkupionych duchowych ciałach, będziemy żyć z Jezusem w domu Ojca. Nowe Jeruzalem, niebo, tam, gdzie jest pełnia chwały Bożej, tam, gdzie jest Jezus teraz. I oczywiście mamy znowuż fragmenty, do których zajrzymy. Tak, najpierw z 1 Koryntian, z 15 rozdziału mamy kilka wersetów. Zwróćmy uwagę, o czym tu jest mowa. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Tak, tu jest mowa o takim cielesnym ożywieniu. Każdy w swoim porządku. Jako pierwszy zwiastun Chrystus. Potem w czasie Jego przyjścia ci, którzy należą do Chrystusa. 44 werset mówi, sieje się ciało materialne, ale co? Wzbudza się ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało materialne, jest również duchowe. Tak jak był Adam i Chrystus. Tak samo jest ciało materialne i jest ciało duchowe. Ciało materialne bierze początek od Adama. To grzeszne ciało, które przyjęliśmy. Ciało duchowe nadaje nam właśnie Chrystus. 51 werset. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. Czyli jeśli nadejdzie czas łaski, zanim zejdziemy z tego świata, to jeśli jestem dzieckiem Bożym, jeśli jestem wierzącym, jeśli jestem tym, którego imię zapisane jest w Księdze Żywota, jeśli jestem tym, w którym żyje Jezus Chrystus, jeśli jestem tym, którym narodził się na nowo, o tym wszystkim mówiliśmy przez ten prawie że rok, to zostanę przemieniony. Przemieniony w co? W nowe ciało. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przeoblec niezniszczalność i to, co śmiertelne, przeoblec nieśmiertelność. Bo nasza dusza wejdzie w nowe ciało. To ciało też będzie nieśmiertelne. Nie będzie się starzało. Nie będzie chorowało. To będzie czas współistnienia, współmieszkania z Bogiem. To będzie ciało, które nie będzie potrzebowało snu. Jeśli przeczytamy końcówkę objawienia Jana, kiedy jest mowa właśnie o Nowym Jeruzalem, tam jest informacja, że chwała Boża nadaje światu. Słońce nawet i księżyc są niepotrzebne i nie ma. I nie ma tam nocy, jest tylko dzień. Nie będziemy się męczyć. Wow. To jest coś. 23 werset z 8 rozdziału listu do Rzymian mówi tak. Ale nie tylko to. Również my sami, którzy posiadamy pierwszy owoc ducha, wzdychamy i my w sobie samych oczekując synostwa odkupienia naszego ciała. Czyli to, co przeżywamy teraz z Panem w Duchu Świętym, to jest trząska wspaniałości, która nas czeka. Jeśli Duch Święty jest w tobie i odczuwasz niesamowite przeżycia, chodząc z Chrystusem, to to jest mała namiastka tego, co będziemy czuć, kiedy nastąpi ten koniec, o którym mówi Biblia, kiedy będziemy właśnie przemienieni. I Jana, Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety 1-3. Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, byłbym wam powiedział, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Misja Jezusa się nie skończyła. Ona trwa nadal. W osobie Ducha Świętego stara się nas wykorzystać do tego, abyśmy szli po krańce świata i głosili Ewangelię, czyniąc uczniami wszystkie narody, bo On jest z nami po wszystkie dni tego świata. O czym w tych fragmentach nie ma mowy? O czym tu nie ma mowy? Nie ma tu nigdzie mowy o potępieniu wierzących. Złoty wiersz mówi, tak? Jeśli ktoś słucha słowa i wierzy temu, który mnie posłał, nie ma nad nim sądu, nie ma potępienia. Przeszedł z życia do wieczności. I w tych fragmentach, które przed chwilą przeczytaliśmy, też nie ma potępienia. Czeka nas tylko nagroda. O skarbie, o nagrodzie mówił brat Marcin ostatnio. To jest to, na co też pracujemy trochę tutaj, chodząc po tym świecie. To, w jaki sposób duchowo żyje, nie jest też bez znaczenia. Bo wiemy, że wierzący oczywiście nie idą pod sąd Boży, ale idą pod tak zwany sąd Chrystusowy. Gdzie Pan Jezus zobaczy, co zrobiłeś z tymi talentami, które mi dałeś. Nie ma potępienia. To nie ma nic wspólnego z tym, że Pan Jezus powie, o to nie, za mało. Nie jest zbawiony. Jest zbawiony. Ale teraz z jakiej pełni będziesz korzystał? Ile będziesz w stanie mógł przyjąć i w jakiej chwale będziesz tam istniał? Ten 10 werset 5 rozdziału 2 listu do Koryntian mówi tak. Wszystkim nam bowiem trzeba będzie doznać ujawnienia przed sędziowskim krzesłem Chrystusa, aby każdy sobie odebrał zapłatę za to, czego dokonał za sprawą ciała, czy to dobrego, czy złego. To będzie swego rodzaju rozrachunek z tego, w jaki sposób korzystałem z potencjału Ducha Świętego. W jaki sposób Duchowi Świętemu, który jest zainteresowany tym, aby Jego Królestwo było ogłoszone, dawałem ku temu możliwość. Czy byłem w tym ospały, czy byłem w tym taką osobą, o której tutaj w konspekcie też była mowa, osamotnionym, zapomnianym, przez nikogo niekochanym, czy byłem osobą, która w pewnym momencie powiedziała, a nie, to chyba Pan Bóg opuścił. Nie, to chyba Chrystus nie kocha. Nie, to chyba nikt nie kocha. Czy gdzieś ta nostalgia gdzieś nie wchodzi? To nie jest myślenie Chrystusowe. Duch Święty jest jak wulkan, który chce wychodzić na zewnątrz. Duch Święty jest tym, który nie zasypia, który nie ma urlopów, który się nie męczy, który nie zna pojęcia dzień i noc. Na ile daje możliwość potencjału Chrystusa? na ile wykorzystuję Jego moc. Mało tego, na ile Jemu pozwalam działać przez siebie. Czy czasami Go gdzieś tam nie duszę? Z tego zdam relację. Jako dziecko Boże. Jako ten, który przyjął Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. O tym będę rozmawiał z Panem. A więc dobrze jest budować sobie skarb w niebie. Takie było przesłanie tydzień temu kazania. Dobrze jest. Nie dbaj o skarb tutaj na ziemi, którego mól zniszczy, tak? Mól zje i rdza zniszczy, ale buduj sobie skarb w niebie. Zachęca Pan Jezus do tego. To jest stwierdzenie jasne i precyzyjne. Buduj sobie skarb w niebie. W jaki sposób? Właśnie działając wyłącznie pod wpływem Ducha Świętego. Kierując się Jego sugestiami. Kierując się Jego podpowiedziami. Ale to, co najważniejsze, to przede wszystkim przejdź na Jego stronę. Skorzystaj z Jego zaproszenia. Tu nie ma miejsca ani słowa o religii. Tu jest miejsce i moment mowy o życiu wiecznym, na które Ty masz dzisiaj wpływ. Bo to Ty swoją decyzją decydujesz o tym, czy będziesz w raju. Nikt inny za Ciebie tego nie załatwi. Nikt inny nie będzie myślał o Tobie, jeśli zejdzie z tego świata, a pomodlimy się, żeby on był zbawiony, bo już na to nie ma wpływu. Pan Jezus dzisiaj kieruje te słowa, a Jego obecność Duchem Świętym stwarza ku temu sposobność, aby być zbawionym. Okej, decydująca chwila. Czyli po skończeniu całego tego, tych rozważań, a ich było około 30, jak dobrze pamiętam, co mogę zrobić? Przejrzyj do końca sierpnia rozważania Wielkiej Gry i przygotuj się do jej nowego etapu od września 2015 roku. Przeznaczysz na to, tak, można powiedzieć, ile czasu chcę przeznaczyć na to, żeby jeszcze te tematy sobie przewertować. Jak ktoś zbiera konspekty, może do konspektów zajrzeć. Ogromna większość jest nagrana, jest upubliczniona na stronie internetowej naszego kościoła, naszej wspólnoty. Nowy etap Wielkiej Gry dotyczyć będzie tych samych zagadnień. Rozważenia jednak będą miały charakter uzupełniający i wyjaśniający względem nich. Na przykład nie poruszyliśmy zagadnień eschatologii kosmicznej lub globalnej. Raczej to była ta eschatologia indywidualna, dotycząca indywidualnie każdego człowieka. Inną treść mieć będzie bank pomysłów. Poszerzona zostanie oferta internetowa, edukacyjna i konkursowa. Jeśli chcesz przeznaczyć na to swoje środki materialne i niematerialne, daj znać swoim pastorom. Kolejny rok przed nami, moi drodzy. To znaczy, że zakończyliśmy temat, drzwi zamknięte, będziemy mówić o czymś innym. Będziemy wracać do tych tematów, ale pod innym kątem. Te nasze rozważania już teraz nie będą identyczne, że w Poznaniu i w Gnieźnie będziemy mówić w taki sam sposób, ten sam temat. Będziemy obierać sobie różne wersety i do nich wchodzić jakby głębiej, aby wejść w to szersze znaczenie. Zadbaj też o to, byś mógł powiedzieć, że, tak i to jak zawsze mamy, wiem, że egzystencja wierzącej osoby składa się z okresu ziemskiego, przejściowego, czyli między śmiercią a zmartwychwstaniem, i ostatecznego, czyli tego, co nazywa się już niebem. Po drugie, że nigdy nie jestem sam, żyje we mnie Chrystus w Duchu Świętym. Po śmierci będę cieszył się bliskością Jezusa, a moim ostatecznym przeznaczeniem jest dom Ojca, życie z moim Panem na zawsze. W raju mówimy o bliskości Jezusa, natomiast w niebie już jesteśmy z Nim w pełni Jego chwały. Umiem wskazać fragmenty uzasadniające to, co wiem. Temu też służą te konspekty. Tam mamy odniesienie do wielu fragmentów, aby rozmawiając z kimkolwiek pokazywać, bo to jest zapisane w Biblii, a na pytanie, a gdzie, mamy gotową informację. Możemy sięgnąć i zacytować, pokazać, zobacz, tu jest tak napisane. I chcę, potrafię, włączyć się w nowy etap wielkiej gry opartej na wyznaniu wiary wspólnoty w Gnieźnie, w co wierzymy. Tak jest tytuł tego wyznania wiary. Po drugie, zachęcać innych do udziału w wielkiej grze, w naszych wspólnych rozważaniach, w uczestniczeniu w spotkaniach środowych, gdzie jest studium biblijne, jak i tych niedzielnych, kiedy jest typowe nauczanie. No i wreszcie zainteresować dzisiejszym tematem moich najbliższych zgodnie z kazaniem 2 Tymoteusza 2:2, który mówił: a co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków? Przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą w stanie nauczać innych. Opowieść o życiu to była, nie o śmierci. Była to opowieść o możliwościach Ducha Świętego, a nie o karze, a nie o ubezwłasnowolnieniu. Wszystkie rozważania mówiły o wolności właściwie pojętej. O wolności, która wiąże się z odpowiedzialnością, ale też ofertą łaski i możliwości, które są przed nami. Obiorę je sam, indywidualnie. A teraz zachęcam, powstańmy, pomódlmy się, podziękujmy naszemu Panu. Jeśli chciałbyś dzisiaj właśnie związać swoje życie z Jezusem, to powiem Tobie, że to jest najwspanialsza rzecz, która może się Tobie przytrafić. To jest najważniejsza decyzja, którą możesz podjąć dzisiaj. Zapraszam do modlitwy. Panie Jezu, ja Tobie dziękuję za to, że Ty realnie przyszedłeś na ten świat. Twoje przyjście miało ogromny sens i ważny cel, który został przez Ciebie w pełni zrealizowany. Ty zmarłeś na krzyżu, nie na pokaz, albo dlatego, żeby można było o tym opisać, ale zmarłeś na krzyżu, aby zmazać grzech ludzi. Panie, Ty zmartwychwstałeś po to, aby idąc do Ojca przygotować nam miejsca i aby zostawić nam swojego Ducha Świętego, aby nas kierował, prowadził, podpowiadał, wyjaśniał, inspirował, zachęcał, motywował, wzmacniał i tak dalej. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus.